Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w sobotnie popołudnie w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chrześcijaństwo miało kapitalny kształt na ukształtowanie się Europy. Obecnie w Europie liberalne elity wydały chrześcijaństwu wojnę. Wygląda to na autoimmunologiczną chorobę, która wydaje się śmiertelna w obliczu ekspansji na przykład islamu, który jest systemem państwowym o totalitarnym charakterze. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali, o chorobie, która, no trzeba chyba tak nazwać tę sytuację. Moim gościem jest znawca historii Europy, profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Dzień dobry.
No, panie profesorze, wydaje się, że żyjemy w czasach wielkiego zamętu. Z drugiej strony oczywiście, tutaj mówiąc coś takiego, narażamy się na niepopularność, bo w czasach karnawału no, nikt nie lubi Kasandry.
No tak, to jest prawda. Żyjemy w czasie, kiedy podstawowe pojęcia, takie jak wolność, prawda, natura, w tym natura człowieka, są albo kwestionowane, albo poddawane radykalnej reinterpretacji. No dość wspomnieć, że przecież jeszcze do niedawna, jeżeli używaliśmy wyrazu małżeństwo, rozumieliśmy to bez konieczności dodatkowych definicji, jako trwały związek mężczyzny i kobiety. Dzisiaj określenie takie jest uważane w niektórych kręgach za, cytuję, homofobiczne. Więc jesteśmy rzeczywiście w sytuacji bardzo poważnego zamętu, takiego okresu, który nazywał papież Benedykt XVI okresem fałszywych dychotomii, czyli fałszywych kontrastów, fałszywego przeciwstawienia, na przykład wiary rozumowi, prawdy dobru, prawdy wolności, czy dobru i pięknu.
Wiąże się to też z końcem oddziaływania chrześcijaństwa jako aktywnego tła. No kiedyś tego nie kwestionowano. To znaczy oczywiście byli ateiści, ale ateiści nie angażowali się w tak ostrą wojnę z chrześcijaństwem. To jest nowum, tak?
Że... To jest nowum w postaci, znowu trzeba by się odwołać do słów Benedykta XVI, który mówił o dyktaturze relatywizmu, prawda? On to użył tych słów w czasie mszy świętej rozpoczynającej konklawę w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II. To konklawę, jak wiemy, z tego konklawę kardynał Ratzinger wyszedł jako Benedykt XVI. I rzeczywiście, jak obserwujemy to, co dzieje się na przykład na zachód od naszych granic, czy na północ w Skandynawii, no to mamy do czynienia rzeczywiście z prześladowaniem ludzi na przykład, którzy no, serio traktują swoją wiarę, a więc na przykład serio także traktują to, co jest tam w Piśmie Świętym napisane o Sodomii, czy o innych grzechach, które dzisiaj są traktowane raczej jako ekspresja, jako pewne prawa człowieka. A więc no, to jest mnóstwo tego typu przykładów, gdzie ludzie z paragrafów na przykład walki z mową nienawiści są rani za na przykład protesty przeciwko promocji homoseksualizmu, za protesty przeciwko przemysłowi aborcyjnemu, za protesty przeciwko propagowaniu jakiejś, powiedzmy, szeroko pojmowanej nieobyczajności i tak dalej. Tutaj rzeczywiście to już nie jest tylko teoria, ale rzeczywiście ten nowy typ prześladowań, o których mówił jeszcze Jan Paweł II, to już się zaczęło.
Ale jednocześnie, to nie jest nawet paradoks, jednocześnie oszczędzany jest islam. Ta asymetria jest po prostu porażająca.
Tak, no to jest jak to pewien...
No rozumiem ateistów, którzy wydają, powiedziałbym, globalną wojnę religii, ponieważ religia ich zdaniem to jest, oczywiście to jest błędna teza, jest przyczyną konfliktu społecznego, no to więc niech też z równą pasją atakują islam, tak? Atakują chrześcijaństwo.
Ale zacietrzewienie osłabia zdolność widzenia. Mówiąc popularnym językiem, nienawiść zaślepia. I to zacietrzewienie przeciwko chrześcijaństwu jako pewnej też formule kulturowej tej cywilizacji Christianitas, prawda, która wyrosła dzięki chrześcijaństwu, jest tak wielkie w niektórych kręgach, że one zapominają właśnie o tym, że cywilizacja islamu ma własne podejście, ma także własną religię. Cywilizacja ta jest oparta także w na religii, na prawie religijnym, czyli na szariacie, który no, nie toleruje, jak wiemy, karze okrutną śmiercią osoby tak zwanych odmiennych orientacji seksualnych. To przecież wszystko, co na ekranach komputerów można było zobaczyć, ci, którzy oglądali te transmisje puszczane w świat przez państwo islamskie, co oni robili właśnie z homoseksualistami, czy no, którzy są przez tych samych ludzi hołubieni, tych, którzy tolerują islam jako nową propozycję dla Europy. No to jest rzeczywiście paradoks, ale zawsze tak było, że kryzys wiary warunkował i pogłębiał kryzys rozumu.
Jestem w trakcie lektury porażającej książki kardynała Roberta Salaha pod tytułem Wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Kardynał pochodzący z Afryki przeprowadza niezwykłą, głęboką analizę upadku wiary i kultury. To jest kryzys kultury, oczywiście jest związany z kryzysem wiary, tak? To Europejczycy zapomnieli o tym, że to są ściśle połączone ze sobą pojęcia. Mówię trochę to w kategoriach teoretycznych.
Zgadzam się z panem redaktorem, że ta książka kardynała Roberta Salaha jest jedną z najważniejszych książek, które ukazały się na rynku polskim w tym roku, a moim zdaniem w ogóle jedną z najważniejszych książek, które traktują o kryzysie rzeczywiście naszej cywilizacji, naszej, czytaj, zachodniej cywilizacji w ostatnich 10-15 latach. To pisze człowiek, czyli kardynał Robert Salah, wieloletni metropolita, arcybiskup metropolita Konakry, czyli w stolicy Gwinei. Człowiek, który sam mówi o sobie, że chociaż jest Afrykańczykiem, ale on wyrósł w kulturze europejskiej, głównie francuskiej, ponieważ jak sam przyznaje, jest wychowankiem konstruktywnie pojętej kolonizacji. On był wychowywany przez zakonników francuskich, którzy pracowali w jego macierzystym, w jego ojczystym kraju i on czuje rzeczywiście w każdym włóknem swojej duszy, czym jest ta kultura.
Czyli kolonizacja, kolonializm to nie tylko przemoc, ale także pewne światło cywilizacji, jakby nie było.
Tak, samo to przyznanie się przez kardynała do tej właśnie oceny kolonizacji już czyni tą książkę godną przemilczenia. Proszę zwrócić uwagę, że ta książka jest poddana paragrafowi zamilczanie. To znaczy nie dyskutujemy, nie polemizujemy. No, niewygodnie polemizować poza tym z kardynałem z Afryki, żeby nie narazić się na rasizm. Więc stwierdzono w pewnych kręgach, które chcą zmienić tak zwany paradygmat Kościoła, czyli całkowicie zrewolucjonizować Kościół, że w ogóle nie dyskutujemy, nie omawiamy tej książki, a książka jest absolutnie bardzo ważna.
Znaczy rzeczywiście czuję się, że pisze to człowiek, który jest głęboko wierzący.
Człowiek, który jest głęboko wierzący, a żyjemy w takich czasach, że podkreślanie czy dodawanie tego przymiotnika wierzący do rzeczownika kardynał, biskup, ksiądz nie jest już wyrazem żartu, tylko z wyrazem pewnego koniecznego doprecyzowania stanu rzeczy. I to zgadzam się całkowicie, że to jest książka, w której widać głębię wiary, ale też głębię intelektu.
Panie profesorze, nie przesadza pan profesor?
Że głębia intelektu?
Nie, mówię na temat tego kryzysu, tej oceny kardynała Salaha.
Nie no, kardynał Salah słusznie wskazuje, że u źródeł kryzysu jest kryzys wiary. Kryzys wiary w sensie też wiary w osobowego Boga, w Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, ale także kryzys wiary, on pisze wprost o kryzysie magisterium Kościoła. Pisze to kardynał, prefekt jednej z najważniejszych kongregacji watykańskich. On jest prefektem kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Mianowany na to stanowisko przez papieża Franciszka. I on pisze, że obecnie jest straszliwy kryzys magisterium Kościoła, bo jeden kardynał mówi to, drugi tamto. No a papież, jak wiemy, milczy. Żeby była jasność, kardynał Salah w swojej książce z pełną atencją i szacunkiem pisze o papieżu Franciszku, ale kreśli kryzys Kościoła, który my widzimy, obserwując to, co dzieje się w Kościele powszechnym, w sposób bardzo wyraźny i nie unikając wszystkich tak zwanych trudnych tematów.
Czyżby zasada Roma locuta causa finitae, czyli Rzym powiedział, sprawa załatwiona, już to nie działa? Panie profesorze, to przerażające, że pewien punkt odniesienia dla człowieka, który z istotą ułomną i słabą, jakby przestał istnieć. zapomnieć. No to jest przykre, tragiczne.
Już jeżeli jesteśmy w epoce, gdzie mówi się o drodze synodalnej, gdzie rzeczywiście Urząd Nauczycielski jak gdyby no, abdykuje ze swojego podstawowego obowiązku, czytaj, umacniania braci w wierze, tu rzeczywiście to ta starożytna maksyma Roma locuta causa finita już rzeczywiście przestaje działać. I to jest straszliwy dowód kryzysu, o którym pisze kardynał Sarach i przecież nie przesadza, bo na naszych oczach przecież kwestionowane są i przykazania Boże, dekalog, oczywiście cała doktryna Kościoła. Gdyby to czynili tak zwani postępowcy, świeccy, którzy można powiedzieć etatowo to robią od lat, nic dziwnego, ale jeżeli robią to kardynałowie, w tym się ostatnio specjalizują głównie niemieccy kardynałowie, no to mamy rzeczywiście obraz zatrważający.
Dlaczego niemieccy, panie profesorze?
I znowu pan redaktor chce, żebym zaglądał w niebezpieczną głębię, jaką jest dusza niemiecka. No cóż, taka pełzająca schizma kościoła niemieckiego wobec kościoła powszechnego trwa gdzieś od 50 lat, od czasu, kiedy w 1968 roku episkopat RFN, wtedy jeszcze zachodnich Niemiec, zakwestionował encyklikę Pawła VI Humanae Vitae, de facto ją sabotując. I od tego czasu poprzez pontyfikat Jana Pawła II, który też musiał zmagać się z opozycją biskupów niemieckich, na przykład gdy chodzi o kwestię aborcji. Tutaj no, to jest niestety taki spadek po równi pochyłej. My jesteśmy świadkami pewnego przyspieszenia tej równi, a na jej końcu jest jak zawsze w przypadku takich szerokich, równych i wygodnych dróg przepaść.
Czyli kontrkultura, tak? A wcześniej kardynał Sarach pisze też o modernizmie jako początku erozji doktryny katolickiej.
Modernizm, żeby tutaj naszych słuchaczy też nie wprawić w jakieś znużenie, nazwijmy to, modernizm to jest, mówiąc najkrócej, wiara na niby. To znaczy wierzymy, ale traktujemy tą wiarę jako i Kościół jako dodatek do czegoś. Na przykład do walki z ociepleniem klimatu, albo do walki o lepszy los imigrantów, albo do walki o prawa kobiet. Nigdy dla modernistów różnych odmian, także tej współczesnej, Kościół czy wiara w Chrystusa nie jest celem samym w sobie, z którego wypływają potem wszystkie inne owoce, tylko jest odwrotnie. Ważne jest, co jest tu i teraz, co na tym świecie się dzieje, i w tym ujęciu modernistycznym papież na przykład ma być jakimś wielkim coachem, który uprawia coaching zamiast być pasterzem.
Tydzień temu profesor Krasnodębski zorganizował w Poznaniu panel dyskusyjny o Europie i o sposobach, czy też jego odrodzenia. Tutaj trochę zreferuję. Był pan Pesej z Francji, z Instytutu Formacji Politycznych, był profesor Dawid Engels z Belgii. Obydwoje mówili rzeczywiście o postępującym kryzysie duchowym swoich ojczyzn. Był też profesor Bryk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byłem obecny i bardzo zaimponowało mi pana wystąpienie, panie profesorze, bo występował pan nie tylko z pozycji znawcy historii i filozofii europejskiej, ale osoby zaangażowanej, i to otwarcie, w walkę o civitas Christiana. Znaczy, to jest jakiś nowum, ten głos pana profesora w tej dyspucie, że nie wystarczy tylko analizować, a że jakiś rodzaj osobistego zaangażowania, znaczy w humanistyce jest chyba czymś oczywistym, tak? W humanistyce, nie mówię o naukach ścisłych, ale w humanistyce, że nie można jakby tutaj tego, co jest duszą badacza, oddzielić od tego, co pisze.
No bo chodzi o to, żeby nie pomylić skutków z przyczynami. Analizując na wszystkie sposoby te symptomy kryzysu cywilizacji europejskiej, no na ten temat napisano już naprawdę wiele tomów, no jednak zazwyczaj myli się skutek z przyczyną. To znaczy, moim zdaniem, zasadniczą przyczyną obecnego kryzysu cywilizacji europejskiej jest kryzys duchowy, intelektualny Kościoła. Zawsze tak było. Jeżeli Kościół był w kryzysie, to i cywilizacja, która wyrosła dzięki pracy misyjnej Kościoła, była w kryzysie. Czyli jeżeli źródło słabo bije, to i strumyk czy rzeka, ten nurt jest kiepski. I odwrotnie, jeżeli Kościół się odnawiał, a ciągle się odnawiał, Ecclesia semper reformanda, to wiemy, to i nasza cywilizacja miała się dobrze. I to nie oznacza, że element konfesyjny ma przeważać w polityce, że chodzi o stworzenie jakiejś teokracji. Nie. Chodzi o to, żeby drzewo, które rodzi dobre owoce w postaci na przykład respektowania praw osoby ludzkiej, respektowania praw człowieka właściwie pojętych, wolności, godności człowieka, żeby to drzewo no, nie usychało. I tutaj to jest oczywiście nie jest to zadanie dla polityków, uzdrawianie Kościoła, tylko przede wszystkim zadanie dla pasterzy, żeby na serio potraktowali swoje zobowiązanie. A ponieważ toczymy tą rozmowę na krótko przed Bożym Narodzeniem, to przypomnijmy sobie, że bo często słyszymy takie określenia wartości chrześcijańskie, używane nawet przez ludzi, którzy są na antypodach od chrześcijaństwa. Otóż wartości chrześcijańskie to jest jedna najważniejsza wartość. I to jest osoba. To jest konkretna osoba, która narodziła się ponad 2000 lat temu w Betlejem i to jest nasza największa wartość chrześcijan, czyli Jezus Chrystus. I z Niego, z faktu Jego narodzenia, przyjścia na świat, historycznego faktu, biorą się wszystkie inne konsekwencje, także cywilizacyjne. I to jest największa wartość. Nie co, tylko kto. Kto? Właśnie on. Ten, który się narodzi, niedługo będziemy świętować kolejną rocznicę jego urodzin.
Myślę, że nie sposób jako podsumowanie tej pierwszej części naszej rozmowy nie usłyszeć pierwszej części oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha. Oczywiście przekaz z XVIII wieku, z epoki, dla której fakt religijny był czymś oczywistym, niepodlegającym dyskusji. Posłuchajmy. Tak, ta muzyka jest trochę ilustracyjna. Tam się pojawiają motywy bydlęta, tam wydają jakieś odgłosy. No, czuję się tę powiedziałbym, wulkaniczną erupcję radości z tego kosmicznego faktu. A wracając do jakby opisu religii ze strony właśnie tych kół liberalnych, zawsze mnie to zaskakiwało i trochę bawiło, że liberałowie z taką, czy też lewicowcy z taką pasją opisują właśnie religię, Kościół, jakby byli fachowcami w tej dziedzinie, jednocześnie nic nie wie, po co się w ogóle tym zajmują, tak?
No tak, to jak pan redaktor o tym wspomina, przypomina mi się takie wydarzenie z początku lat 90. ubiegłego stulecia, jak jedna z pań redaktorek pytała pewnej kioskarki w Warszawie, czy ma u siebie w kiosku pracę kościelną. Ależ oczywiście mam, proszę bardzo, o tutaj, niech pani zobaczy. I pokazuje na Tygodnik Nie. A ta redaktorka do niej mówi, no ale przecież to jest Tygodnik Nie. No jak pani? A ona mówi, ta kioskarka, przecież oni bardzo dużo piszą o kościele. No więc w tym znaczeniu środowiska lewicowe są bardzo kościelne, bo one rzeczywiście uważają się za ekspertów od kondycji kościoła, od struktury kościoła, od doktryny kościoła. Im dalej są od kościoła osobiście, tym bardziej uprawnieni czują się do zabierania głosu w tych sprawach, ale to jest taki
jadowity resentyment, tak? Najczęściej, tak?
No, często resentyment, tak. Jakieś biograficzne sprawy, no, poranienia. No, natomiast to jest taka prawidłowość, która właściwie w dziejach kościoła spotykamy ją co rusz.
Kardynał Sarach oczywiście pisze o tym, że ów kryzys wiary, czy też no, albo brak przekonania o istnieniu jakiejś zasady metafizycznej, to jest proste zagrożenie do totalitaryzmu. Dlatego, że w momencie, kiedy zniknie nasze jakby odniesienie do jakiegoś, powiedziałem, bytu idealnego, że powiem tutaj językiem Whiteheada, to właściwie raz, że nie możemy nic powiedzieć o tym, co się dzieje tutaj, a nasze życie społeczne zamieni się w jedną wielką walkę o władzę i tylko i wyłącznie taką zwierzęcą.
No i to
dlatego powiedziałem już tutaj, niezależnie od jakby stopnia zaangażowania religijnego, sam fakt istnienia pewnej zasady zewnętrznej jest jakby niezbędny dla utrzymania trwałości tej naszej cywilizacji, panie profesorze. Zgadza się pan z tym?
Bo to poświadcza historia. Tak zawsze było, że zakwestionowanie wiary wymiaru transcendentnego i ponadnaturalnego w życiu społecznym owocowało wcześniej czy później zapędami i praktykami totalitarnymi. Proszę zwrócić uwagę, pierwsze ludobójstwo w dziejach nowożytnej Europy, czyli ludobójstwo w Wandei, w zachodniej Francji, ludobójcze stłumienie powstania chłopskiego przeciwko rewolucji francuskiej w 1793 roku dokonało się przez reżim, który jednocześnie prowadził brutalną akcję dechrystianizacyjną we Francji.
Wprowadzając tak zwany kult istoty najwyższej, tak Jakobini wprowadzili, tak?
I ci sami Jakobini zastanawiali się, jak w najkrótszym czasie zabić jak najwięcej Wandejczyków. są zachowane protokoły tych posiedzeń.
Znaczy wtedy to się zaczyna, to szaleństwo antyklerykalne.
Jeden z nich powiedział, a może by użyć gazu?
To nie był Fouché, późniejszy minister spraw wewnętrznych
Napoleona? Jakkolwiek by się nie nazywał.
Tak.
Ale wtedy po raz pierwszy zaczęto głośno rozważać możliwość gazowania ludzi w masowej skali.
A dlaczego mówię o Fouché? Bo Fouché był autorem pomysłu, żeby zatapiać księży w barkach, tak?
Tak.
Sekwanie,
tak. Tak zwane nuajady i to praktykowano oczywiście, to nie, na pomyśle się nie skończyło. Tak, to były też tak zwane śluby republikańskie, czyli właśnie splatano mężczyznę i kobietę razem, wrzucano do wody. No, cały zestaw okrucieństw. I potem mamy dwudziestowieczny totalitaryzm. Każda jej ich forma, od bolszewizmu po niemiecki narodowy socjalizm, ona wyrosła z zanegowania właśnie Boga, przede wszystkim chrześcijaństwa. I Hitler, i Stalin, czy Lenin byli wręcz opętani nienawiścią do chrześcijaństwa.
A Lenin oczywiście wzorował się na Robespierre, przynajmniej był to jego idol w jakimś sensie. Przerósł zdecydowanie mistrza.
Pierwsze pancerniki Rosji bolszewickiej, dwa nazywały się jeden Danton, a drugi Robespierre. Mhm. Przypadek?
No nie ma przypadku. I oczywiście jest pewna ciągłość, tak? Ciągłość między praktykami jakobinów, a potem bolszewików, tak? Którzy byli bardzo skuteczni niestety przez terror, nieprawdopodobny terror, tak? I traktowanie jakby społeczeństwa ludzi w kategoriach bezosobowych, tak?
Tak, to jest też taka prawidłowość, że proszę zwrócić uwagę, że ofiarami pierwszego ludobójstwa w XX wieku padli chrześcijanie. Mówimy o chrześcijanach w Turcji, Ormianach przede wszystkim, ale też Grekach, Asyryjczykach, którzy za swoją wierność Chrystusowi zapłacili najwyższą cenę, prawda? Konali w męczarniach, te straszliwe marsze przez pustynię, gwałty. No straszliwa gehenna tych ludzi, których zginęło, licząc razem wszystkie te populacje chrześcijańskie, grubo ponad 2 miliony. I to jest też taki pewny signum temporis, zapowiedź tej hekatomby chrześcijan, która dokonała się w XX wieku, a w porównaniu z tą hekatombą prześladowania chrześcijan w Imperium Rzymskim, to naprawdę była łagodna polityka w porównaniu właśnie z tym krwawym stuleciem. To był wiek męczenników, o którym mówił święty Jan Paweł II. I też trzeba pamiętać o tym wezwaniu świętego Jana Pawła II, żeby spisywać martyrologium, żeby pamiętać o tych ofiarach. To jest też zadanie Kościoła. On to dokonywał, mówię o Janie Pawle, dokonując na przykład tych wielu beatyfikacji i kanonizacji męczenników. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, te wielkie, masowe beatyfikacje męczenników wojny hiszpańskiej. Prawda? Kiedy nam się próbuje przedstawić, całkiem niedawno była sprawa ekshumacji generała Franco, prawda? I przy tej okazji znowu reinterpretowano dzieje wojny domowej w Hiszpanii, jakoby to Franco rozpędził pokojową republikę. Było dokładnie odwrotnie. Nie było żadnej pokojowej republiki, bo terror zaczął się wcześniej, zanim wojsko wystąpiło. Właśnie terror wymierzony w wierzących, zarówno księży, zakonników, zakonnicy, jak i świeckich. I te martyrologium spisywane przez Jana Pawła II, przez Benedykta XVI, to były właśnie te dzieła właśnie też pamięci historycznej o tych męczennikach, bo przecież jak wiemy, dzisiaj także, i to warto podkreślić, oby to się nie stało, ale zazwyczaj terroryści, uderzając na Sri Lance czy na Bliskim Wschodzie w chrześcijan, wybierają święta, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy. Mhm. Oby Bóg uchronił naszych braci w Chrystusie tam w tych dalekich krajach, ale też trzeba pamiętać o tym, że najbardziej prześladowaną religią dzisiaj są chrześcijanie.
O zagrożeniach totalitaryzmem pisze też cytowana przez kardynała Roberta Saracha francuska uczennica Hannah Arendt, Chantal Delsol. Ona wskazuje, że tutaj oczywiście ta pokusa transhumanizmu to prolog do totalitarnego społeczeństwa. Czy mógłby pan profesor to naszym słuchaczom wyjaśnić?
Transhumanizm, czyli tworzenie hybryd, prawda? Człowieka ze świnią, człowieka z małpą, na organy, na inne tak zwane pilne potrzeby medyczne. Ale tu rzeczywiście Chantal Delsol ma 100% rację. Wcześniej zresztą na to zwracał uwagę Jan Paweł II, chociażby w swojej książce Pamięć i tożsamość, że człowiek w tym momencie stawia się w roli demiurga, czyli twórcy. Twórcy, który jest ponad.
I to proszę zwrócić... Chce być Bogiem.
Tak, bo proszę zwrócić uwagę, to jest stara jak grzech pierworodny, satanistyczna pokusa, będziecie jako bogowie, bo będziecie wiedzieli, co jest dobre i złe, w tym sensie, że będziecie ponad dobrem i złem. Wy będziecie tworzyć te normy. Wy będziecie demiurgiem, wy stworzycie nową naturę człowieka. I to jest rzeczywiście taka wprost, no, można powiedzieć, satanistyczna pokusa, a to się nigdy dobrze nie kończy.
Cechą charakterystyczną do naszych czasów staje się nienawiść do człowieka mimo deklaracji o czymś przeciwnym. Ta nienawiść ma swoje źródło w braku akceptacji tego, że jesteśmy tacy jesteśmy, ułomni, niedoskonali. Stąd te wszystkie pomysły tworzenia człowieka nieśmiertelnego, tak panie profesorze?
Tak, no to jest właśnie taka próba małpowania, jak to nazywa kardynał Sarach w pewnym miejscu tej książki, próba małpowania zmartwychwstania poprzez właśnie takie zabiegi jak transhumanizm czy jakieś manipulacje genetyczne. Małpował zawsze, to tak teologia uczy, małpował zawsze szatan, prawda, że on ojciec kłamstwa, który próbuje naśladować Pana Boga, przybierając się właśnie w postać, która nie jest jego, prawda? Jak mawiał pan Zagłoba, ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni. To jest właśnie to oszustwo i tych różnych oszustw we współczesnej kulturze jest mnóstwo, kiedy na przykład jako prawo człowieka określa się procedurę, która pozbawia ludzi niewinnych, najsłabszych życia. Chodzi o aborcję, która według niektórych organizacji powinna być traktowana jako podstawowe prawo człowieka.
Znaczy to wszystko wynika z nienawiści do człowieka jako takiego. I kardynał Sarach świetnie zresztą analizuje przyczyny tej nienawiści, gdy pisze, że u korzeni tego tajemniczego procesu tkwi lęk. Przekonanie współczesnych ludzi, że aby być wolnym, nie można być zależnym od nikogo. Jest to tragiczny błąd. To jest jakby wykorzystane przede wszystkim przez tą nowoczesną ideologię neoliberalną, tak?
Tak, i w tym świetle tych słów, które pan redaktor zacytował, przypomnijmy sobie te słowa, które kiedyś usłyszeliśmy w Rzymie. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie tylko indywidualnych serc, ale także drzwi systemów społecznych i ekonomicznych. To przypomnę, dla niezorientowanych jeszcze, to jest cytat z mszy świętej inaugurującej pontyfikat świętego Jana Pawła II w 78 roku w Rzymie. I to są słowa i profetyczne, i ciągle aktualne. Bo rzeczywiście, tak jak pisze kardynał Sarach, tutaj jest rzeczywiście lęk. I teraz jedyny, który może wyswobodzić człowieka i XXI wieku, i człowieka X wieku z lęku, zawsze jest ten sam, Jezus Chrystus. I tylko to jest kwestia, czy traktujemy tą wiarę na serio, czy traktujemy ją na niby, jako dodatek do czegoś.
I dalej zacytuję kardynała Saracha. Jeśli fakt zależności od kogoś innego jest postrzegany jako negacja wolności, w takim razie wszelka prawdziwa i trwała relacja jawi się jako niebezpieczna. Każdy inny staje się potencjalnym nieprzyjacielem. Czyli homo homini lupus, wojna wszystkich ze wszystkimi, czyli odwołuje się do Lewiatana Hobbesa, nie? Tutaj mamy jakby początek rozpadu świata społecznego na jedną wielką wojnę wszystkich ze wszystkimi.
No dzisiaj się mówi nawet wprost o tak zwanym trybalizmie, prawda? Czyli zredukowaniu społeczeństwa do pewnego rodzaju konglomeratu zwalczających się hord.
Zresztą David Engels wskazał na bardzo ciekawą sesję, która miała miejsce w Budapeszcie na temat potencjalnego konfliktu właśnie w Europie. I pan Pesej z Paryża też wskazywał na niebezpieczeństwo narastania agresji czy konfliktu we Francji, tak? I na zasadzie pewnej implozji tych systemów, bo to wygląda tak, jakby nagle odłączono prąd. Nie ma prądu, nie ma energii.
No tak, no bo niektórym...
No bo nie ma wiary.
Niektórym wydawało się, że właśnie wystarczy dobra sieć infrastruktury komunikacyjnej, sieć telefonii komórkowej, żeby zintegrować przybyszów, którzy przychodzą zupełnie z innej cywilizacji, ukształtowanej przez zupełnie inną religię. I to okazuje się już w materii społecznej. Widzimy to we Francji, w Niemczech, w krajach skandynawskich, te wszystkie, jak to Niemcy mówią, równoległe społeczeństwa, które które istnieją z własną kulturą, z własnym wymiarem sprawiedliwości, które nie, traktują się jako ciało obce w świecie, który ich przyjął, no że to na dłuższą metę tak nie będzie. Tak jak uczył kiedyś profesor Feliks Koneczny, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. To znaczy zawsze w takiej mieszance cywilizacyjnej wygrywa ta niższa cywilizacja. On pisał na przykład o cywilizacji turańskiej, czyli hordy. Cywilizacja hordy. I tutaj widzimy na przykładzie Europy w wielu krajach, że rzeczywiście te miejsca, gdzie nawet miejscowa policja boi się zatrzymać radiowóz, one stają się rzeczywiście polem, gdzie różne hordy, różne gangi, dzisiejszym językiem mówiąc, walczą. Niedawno media przecież donosiły o tym, co dzieje się w Malmę, prawda? W Szwecji, gdzie regularnie dochodzi do walk gangów złożonych z społeczności imigranckich. Miasto, które wcześniej było oazą spokoju, jak wszystkie miasta w Szwecji.
No i jednocześnie jest to zakłamywane i w oficjalnym obiegu mainstreamowych mediów szwedzkich nie zaakcentowane. Wszystko jest okej, wszystko jest w porządku.
Pochodzenie sprawców jest nieznane.
Musimy zmierzać do końca, niestety. Tak ten świat jest zbudowany, że nie można jakby budować życia społecznego na bałwochwalczym wierzeniu, że prawa ekonomii, finansów i handlu cokolwiek wszystko nam załatwią. Taki wniosek jakby tutaj wysnuwam z naszej rozmowy, panie profesorze.
No bo tak jest. Najważniejsze są sprawy duchowe, jak pisał Juliusz Słowacki, bo moc to duch. I to się sprawdza zawsze, w każdym wieku. I pamiętajmy, dla mnie to wspomniałem w czasie tego spotkania panelowego, najbardziej wstrząsającym też takim uzmysłowieniem mi poglądowo, że jestem Europejczykiem, częścią pewnej wizji kulturowej. To był ten ponury kwietniowy wieczór i noc, kiedy płonęła paryska Notre Dame. A co mnie tutaj w Poznaniu obchodzi, że płonie jakiś paryski kościół, ktoś mógłby powiedzieć. No, mi serce się rwało, jak widziałem, jak katedra płonie, jak płonie w centrum Paryża las dębowy, bo te więźby dachowe były przecież położone z dębów w XIII wieku. I to było coś niesamowitego, ale jednocześnie ten obraz nadziei tych młodych Francuzów omadlających katedrę i tego dzielnego księdza, który wbiegł do płonącej katedry i wyniósł Najświętszy Sakrament i relikwie cierniowej korony.
Na zakończenie dedykujemy im, panie profesorze, mszę koronacyjną Mozarta.
A może wszystkim być, życzymy może być błogosławionych świąt.
Dziękuję bardzo, dziękuję panie profesorze.
Dziękuję.
Kierunek Europa.